Myślę, że wiecie, o czym dzisiaj będzie kazanie. Nie wiecie? A o czym może być dzisiaj kazanie? O czym? O miłości. Każde kazanie. W sumie, no będzie to kazanie o miłości. Dobrze. Ale żebym wiedział, o czym mam mówić, więc powiem, o czym będę mówił. Chcę dzisiaj mówić o zmartwychwstaniu, o mocy zmartwychwstania. Czy możemy się przez chwileczkę pomodlić? Chciałbym, żebyśmy skłonili nasze głowy. Przez chwileczkę modlili się, przyszli do Boga. Panie Boże, tak dziękuję Tobie, że dzisiaj jest ten dzień, w którym możemy wspominać Twoje wielkie zwycięstwo. Jest ten dzień, w którym możemy mówić o zmartwychwstaniu, możemy mówić o tym, że Ty trzeciego dnia opuściłeś grób, pokonałeś śmierć, pokonałeś wszelkie moce przeciwne, moce złe i stałeś się największym zwycięzcą. Dziękuję Ci, Panie, za to. I dziękuję Ci, że dzisiaj jest Twoje Słowo z nami, jest Twój Święty Duch pośród nas i możemy sobie to przypominać, możemy to rozważać. Potrzebujemy Twojego objawienia, potrzebujemy Twojego światła, potrzebujemy Twojej mądrości, abyśmy mogli rozumieć Twoje wielkie dzieła, te niezwykłe rzeczy, te wielkie tajemnice. I proszę Cię, Panie, abyś też przez Twoje Słowo dzisiaj do nas mówił. Niech Twój Święty Duch będzie naszym nauczycielem. Niech Twój Święty Duch osobiście przekonuje każdą osobę na tym miejscu, kim Ty jesteś i czego uczy, co dokonałeś i jak bardzo miłujesz każdego z nas. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Gdybyśmy porównali czasy, w których Jezus chodził po ziemi, żył, a współczesne czasy, to moglibyśmy powiedzieć, że jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o taki postęp techniki, nawet postęp medycyny. Nie wiem, czy da się porównać współczesną medycynę do medycyny, która była w czasach Jezusa. Wiecie, ale jest coś bardzo poruszającego moje serce, co kiedyś nasz brat Jacek zauważył, powiedział takie zdanie, że te wszystkie choroby, które były uzdrawiane przez Jezusa, te wszystkie przypadki, w których Jezus dokonał uzdrowień, te wszystkie choroby do dziś są nieuleczalne. Medycyna zrobiła taki postęp, zrobiła taki niesamowity krok do przodu. Są dokonywane przeszczepy serca. Są operacje, które ratują życie. Ale te choroby, które Jezus uzdrawiał, które są opisane, zdecydowana większość z nich do dzisiaj jest nieuleczalna. Wobec nich medycyna ciągle jest bezsilna. A jeśli chodzi na przykład o problem śmierci, dzisiaj człowiek musi z pokorą wyznać i uznać, że wobec śmierci jest bezsilny. Można jedynie stwierdzić, że ktoś umarł, podpisać akt zgonu i za 3, 4 lub 5 dni spotkać się na cmentarzu. Czy może coś człowiek zrobić wobec śmierci? Czy może dokonać jakiegoś, nie wiem, zabiegu przywrócenia życia? Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Jestem też przekonany, że człowiek nigdy tego nie osiągnie. Jeśli ktoś umrze, umrze prawdziwie, całe wszelkie nasze osiągnięcia medycyny, techniki, nauki są bezsilne wobec takiej sytuacji. Ale wiecie, tym, który przywraca życie, jest Bóg. Człowiek jest wobec śmierci bezsilny, ale nie Bóg. Człowiek musi uznać swoją niemoc wobec śmierci, ale nie Bóg. Nie wiem, czy pamiętacie wszystkie te przypadki w Piśmie Świętym, kiedy Bóg przez swoją moc przywrócił komuś życie. Czy pamiętacie, ile jest takich przypadków opisanych w Piśmie Świętym, konkretnych ludzi, konkretnych historii, gdzie ktoś, kto zmarł, został przywrócony do życia? Ile znacie takich przypadków? Brat Jacek pytał dzisiaj podczas uwielbienia, co to za zbór, gdzie wierni podają pieśni, a ja się zapytam, gdzie jest taki zbór, gdzie wierni głoszą kazanie w trakcie kazania. Więc dzisiaj możemy porozmawiać na temat w Biblii. Ile jest takich przypadków? Około 10. Brat Olek 10 typuje. A jeszcze jakby nam podał, jakie to są przypadki, to żebyśmy byli usatysfakcjonowani. Co? Tyle przypadków. Ja jestem o tyle w lepszej sytuacji, że się przygotowałem i mam to wszystko na kartce przed sobą. Więc mam nad wami przewagę. Ile jest przypadków w Biblii, kiedy Bóg przywrócił komuś życie? Zaczynając od Starego Testamentu, to czasy Elizeusza. Najpierw synowi Szunamitki przywrócił życie, który zmarł na polu. To był pierwszy taki opisany przypadek przywrócenia, wskrzeszenia zmartwych po jakimś okresie czasu. Bo zanim Eliasz przybył z innego miasta, zanim posłańcy dotarli do niego, to nie było tak, że to dziecko zmarło i za chwilę pojawił się Eliasz. Minęło sporo czasu. Myślę, że musiało minąć więcej niż doba, zanim Eliasz pojawił się w tamtym miejscu, aby przywrócić temu dziecku życie. Kolejny, dla mnie najbardziej chyba dziwny przypadek, kiedy ktoś został przywrócony do życia, to jest podczas pogrzebu. I to o tyle był przypadek dziwny, że niesiono człowieka, którego miano pochować, pojawił się nagle wróg, oddział wojska i w panice ten kondukt pogrzebowy wrzucił tego martwego człowieka do grobu Elizeusza. Gdy ktoś nie wierzy, że to jest naprawdę w Biblii napisane, to druga Księga Królewska, rozdział 13, wersety od 20 do 21. I ten człowiek martwy, martwe ciało, kiedy dotknęło martwego ciała Elizeusza, ten człowiek został przywrócony do życia. Jakoś nie chcę się długo zastanawiać nad tym cudem, bo on mnie przerasta po prostu. Nie jestem w stanie go zrozumieć, do końca wytłumaczyć. Jak się to stało, że w takich okolicznościach, w takiej sytuacji, można powiedzieć bez udziału człowieka praktycznie żadnego, bez jakiejś szczególnej modlitwy, człowiek został wskrzeszony tylko w takich okolicznościach. Tutaj możemy powiedzieć bez żadnego cienia wątpliwości, że to jest po prostu wszechmoc Boga, Bóg i Jego moc i Jego cud. Dokonał tego wielkiego dzieła wzbudzenia. A w Nowym Testamencie, już jesteśmy w Nowym Testamencie, trzy przypadki to z życia Jezusa. Pierwszy przypadek to kiedy została wzbudzona córka Jaira. Po kolei o tych będę się posuwał, bo córka Jaira została wzbudzona w takich okolicznościach, że ona przed chwilą niedawno zmarła, Jezus przyszedł do tego domu, ale już ludzie wiedzieli, że ona nie żyje, tam był płacz, tam była żałoba. Pan Jezus powiedział do nich, że nie umarła, ale śpi i zaczęli go wyśmiewać, a później mamy sytuację, kiedy Jezus powiedział do niej, pamiętacie, co do niej powiedział? Talita kumi, dziewczynko, tobie mówię, wstań. Chciałbym tak powiedzieć talita kumi i żeby ktoś wstał. Drugim przypadkiem jest znów podczas pogrzebu. Młodzieniec Nain. Sytuacja podczas pogrzebu. Już wyprowadzają człowieka na cmentarz, poza miasto. Jeden kondukt to jest kondukt pogrzebowy, a naprzeciwko idzie Jezus ze swoimi uczniami. Mają się minąć i spotykają się w jednym punkcie i Jezus staje i ten konduk staje. I syn został oddany matce, bo Jezus wzbudził go do życia. I tam nawet czytamy, że ogromny lęk ogarnął wszystkich, którzy to widzieli. Ciekawe, jak byśmy się zachowali w takiej sytuacji, że idziemy na pogrzeb. Znaczy, bo to są tak, my czytamy to i to jest po prostu taki przekaz tylko słowny, ale gdybyśmy byli w tej konkretnej sytuacji, pomyślmy sobie, że jesteśmy w tej konkretnej sytuacji, idziemy, niesiemy trumnę, albo dzisiaj to trumna jedzie na takim specjalnym wózku. Nagle ktoś podchodzi do trumny, kładzie na nią ręce i mówi, tobie mówię wstań. I słyszymy od środka, że ktoś w wieko się dobija. To myślę, że ten konduk to by się rozpierzł bardzo szybko. Tylko by wierzący zostali przy nim. Pomyślmy sobie taką sytuację. Pomyślmy, brat Jacek by otworzył. Brat Jacek by, chciałby widzieć, kto to... Brat Jacek chciałby widzieć, nie? Pomyślmy, jaka to była sytuacja. To jest sytuacja na wielką bojaźń. A przypadek Łazarza to już jest przypadek kompletnie nie do zrozumienia, dlatego że Łazarz był 4 dni w grobie. Bo myślmy sobie, że przychodzi jakiś człowiek dzisiaj na cmentarz do grobu, który już 4 dni został temu usypany i mówi, odkopcie ten grób. Będziemy trumnę wyciągać na wierzch i będziemy się modlić. Nie wiem, czy byśmy poważnie potraktowali taką okoliczność, taką sytuację. To już tak było. 4 dni w grobie. Nie wiem już tak, z jakiego punktu na to popatrzeć, to po prostu to jest niemożliwe po ludzku, żeby takie ciało ożyło. A Pan Jezus wypowiedział tylko jedno zdanie. Łazarzu, tobie mówię, wyjdź. Łazarzu, tobie mówię, wyjdź. I Łazarz wyszedł. A później mamy jeszcze opisane 2 przypadki w Nowym Testamencie. Coś takiego przeżył apostoł Piotr, kiedy została wzbudzona, wskrzeszona Tabita z Joppy, kiedy wezwano go, bo młoda dziewczyna, wierząca dziewczyna umarła i posłano po apostoła Piotra, on przybył. Modlił się i Tabita wstała. I 2 przypadek, podczas nabożeństwa ktoś stracił życie. W tradzie. Dobrze, żeby nie mamy, wysoko nie siedzicie, bo niektórzy też by pospadali. Coż całą noc nie głoszę, ale czasami głoszę krócej niż całą noc i też by pospadali. Siedzieli na oknie i siedział młodzieniec na oknie, podczas nabożeństwa spadł, bo zasnął. W nocy, to było długie nocne nabożeństwo, zasnął i był nieżywy. I wtedy apostoł Paweł zszedł na dół, pomodlił się od niego i ten człowiek z Troady został przywrócony życiu. Święci. Tak, ale to już było zupełnie poza udziałem. To był jako znak, ale to nie jesteśmy w stanie tej liczby określić. Oni wstali jako... Po zmartwychwstaniu Jezusa był też taki przypadek opisany. Oni się ukazali. No. To też kolejny... Brat Olek jednak te 10 chyba dociągnie. Ósmy już przypadek to apostoł. Do Pana Jezusa dojdziemy. 8 przypadek to faktycznie apostoł Paweł, kiedy został ukamienowany i został wzbudzony. A ten przypadek, kiedy święci z Jerozolimy zostali wzbudzeni, to jest jak nieokreślona liczba. Oni się po prostu ukazali w świętym mieście i później no co się z nimi stało? Weszli z powrotem do grobu. Oni się ukazali i z powrotem znaleźli się w tym samym miejscu, w którym byli. Dlaczego? Bo do tej pory mówiłem o wskrzeszeniu z martwych. Jeszcze nie mówiłem o zmartwychwstaniu. Musimy rozróżnić te dwie rzeczy. Co innego jest wskrzeszenie z martwych, a co innego jest zmartwychwstanie. Biblia opisuje kilka przypadków ludzi, którzy zostali wskrzeszeni z martwych. Ale ci ludzie dalej umarli. Łazarz przeżył może jeszcze 20 lat, może jeszcze 30 lat i Łazarz umarł. I go pochowano. Wszystkie te sytuacje, które opowiedziałem, ci ludzie zostali przywróceni do życia, żyli ileś jeszcze lat i później umarli i zostali pochowani. Ich ciała zostały pochowane. Ale kiedy mówimy o zmartwychwstaniu i mówimy o zmartwychwstaniu Jezusa, Syna Bożego, to cud zmartwychwstania przewyższa i jest czymś w swej istocie, nie, czymś innym niż cud wskrzeszenia zmartwych. Dlatego, że Jezus po zmartwychwstaniu otrzymał ciało, które było już innym ciałem niż to, które miał na ziemi. Ono było podobne, ale co do swej istoty, co do swojego składu było też ciałem innym. O Jezusie czytamy, że powstawszy z martwych, śmierć już nad Nim nie panuje. Śmierć już nad Nim nie ma mocy. W Piśmie Świętym czytamy o tym, że pierwszym, który powstał z martwych, był Boży Syn, Jezus Chrystus. On pierwszy doświadczył, czy przeżył to, o czym dzisiaj mówimy, czyli doświadczył zmartwychwstania. Natomiast co do dalszego porządku zmartwychwstania, to my na zmartwychwstanie dalsze dopiero oczekujemy. Możemy mówić w stosunku do ludzi, do człowieka o wskrzeszeniu zmartwych, o powrotu do życia w tym samym ciele. Ale jak powiedziałem wcześniej, minie znów jakiś okres czasu i człowiek wskrzeszony musi z powrotem umrzeć, z powrotem być złożony do grobu. Po zmartwychwstaniu śmierć już nad zmartwychwstałą osobą nie ma mocy, śmierć już nad nią nie panuje. A więc cud zmartwychwstania jest niewyobrażalnie, ja nie wiem, jak to nawet powiedzieć, jest niewyobrażalnym cudem. Zostaje przemienione ciało. Ciało Chrystusa zostało wzbudzone i przemienione. Od tej pory Chrystus mógł się ukazywać lub mógł znikać. Mógł przechodzić przez ścianę i wrócić z powrotem przez tą ścianę. Jego ciało było niebiańskim, nowym ciałem. Mimo tego, że na jego rękach pozostały dalej znamiona po gwoździach, mimo tego, że na jego nogach zostały także znaki po przebitych gwoździach. Ale ciało zostało przemienione. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15, pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 20 do 21. Od 20 wersetu czytamy tak. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Jako pierwszy z martwych powstał Chrystus. A później dopiero następne, czyli tutaj ludzie, jest mowa o ludziach, podczas Jego przyjścia. Kolejne zmartwychwstanie będzie wtedy, kiedy Chrystus powróci. Kiedy apostoł Paweł pisał te słowa do Koryntian, ludzie wierzący w Koryncie podważali fakt zmartwychwstania. Pomyślmy, minęło niecałe, 30 lat od momentu, kiedy Chrystus powstał z martwych. I wierzący w Koryncie, chrześcijanie, zaczęli podważać fakt zmartwychwstania. Tak zastanawiam się, czy my na tej sali tutaj obecni, wszyscy w 100%, całym sercem wierzymy w zmartwychwstanie. Bradańczy się uśmiechnął. Z mojego pytania chyba się śmieje. Czy my całym sercem wierzymy w zmartwychwstanie? Wiecie, można chodzić do kościoła, można chodzić na nabożeństwa, można śpiewać pieśni, ale czy jesteśmy ostatecznie i do głębi przekonani o tym, że Chrystus został wzbudzony z martwych, że zmartwychwstał i że my też zmartwychwstaniemy? Przecież to jest fundament chrześcijaństwa. To jest fundament naszej wiary, bo Biblia mówi, że jeśli nie ma zmartwychwstania, to nasza wiara jest po prostu daremna. W ogóle co my tutaj robimy? Jeśli nie ma zmartwychwstania, drodzy, to nasza wiara jest daremna. Marnujemy czas. Co do tego faktu, co do tej sprawy musimy być osobiście w 100%, nie wiem, jak jeszcze to nazwać, do głębi pewni i przekonani o tym, że Chrystus powstał z martwych i że jest zmartwychwstanie i przyjdzie dzień zmartwychwstania dla wszystkich ludzi. Gdybyśmy dokładnie prześledzili Ewangelię, to byśmy zobaczyli, że fakt zmartwychwstania Chrystusa został udokumentowany. Bóg, przekazując Boże Słowo, przekazał je w taki sposób, że są dowody, czy można z Biblii wyciągnąć dowody na fakt, że zmartwychwstanie naprawdę miało miejsce. Niewiasty, kiedy przyszły, zobaczyły odsunięty kamień, który mógł ważyć około 2 ton. Potężny kamień. Znajdujemy tam przerażonych żołnierzy, którzy mieli pilnować grobu, a pojawił się anioł, oni byli przerażeni tym faktem. Pojawia się pusty grób, a więc ludzie wchodzą, widzą, tam było ciało, w tej chwili nie ma, jest pusty grob. I w końcu pojawiają się naoczni świadkowie i tych naocznych świadków jest ponad 500, którzy widzieli wzbudzonego Chrystusa. To jest potężny dowód. Ponad 500 osób widziało Chrystusa po zmartwychwstaniu. I można te dowody wyprowadzać z Ewangelii, pokazywać, przekonywać, że na tej podstawie na pewno zmartwychwstanie miało miejsce. Ale ja wam powiem, że mnie na przykład zadziwiają i nie mogę zrozumieć żołnierzy, którzy pilnowali grobu. ciężko mi jest zrozumieć ich postawę, jak pamiętacie to miejsce, dlatego że oni stali i pilnowali tego grobu i widzieli anioła, bo byli przerażeni obecnością anioła, jest powiedziane, że stali się jak nieżywi. Widzieli, że kamień został odsunięty bez udziału jakiejś siły zewnętrznej. Widzieli to na własne oczy. Widzieli pusty grób. Jestem przekonany, że będąc tam widzieli pusty grób, widzieli kobiety, które wchodziły do grobu, widzieli to wszystko. Przyszli i powiadomili arcykapłanów o tym, co się stało. Arcykapłanie wyciągli skrzynkę z monetami, odważyli każdemu sakiewkę pieniędzy, wręczyli i ci nagle zapomnieli. Bo zaczęli rozpowiadać, że uczniowie przyszli i wykrali. Pomyślmy. Ja nie wyobrażam sobie siebie w takiej sytuacji, może dlatego siebie nie wyobrażam, że dzisiaj wierzę, że Chrystus powstał z martwych. Ale to mnie zastanawia. Zastanawia mnie człowiek, że przed chwileczką był świadkiem zmartwychwstania, bo ci żołnierze w pewnym sensie byli świadkami zmartwychwstania. A za chwilę biorą pieniądze po to, by powiedzieć, że uczniowie przyszli i ich i ukradli ciało. Nie wiem, tak mówili. Człowiek sobie wszystko może wytłumaczyć. Drodzy, to mi mówi o tym, że największe argumenty, bo ja nie wiem, czy można użyć większych argumentów niż mieli ci żołnierze, nie są w stanie przekonać człowieka. Nawet najpotężniejsze argumenty nie są w stanie przekonać osobiście człowieka. On może coś widzieć i za chwilę może temu zaprzeczyć. Może coś widzieć i za chwilę może zapomnieć. Za chwilę powie, że mu się wydawało, że tak było. Ale jest jeden argument najważniejszy. To jest argument osobisty. To jest argument, kiedy ty spotkasz się ze zmartwychwstałym sam na sam. Kiedy ty w szczerości i w prostocie serca zawołasz do Jezusa. Powiesz, Panie Jezu, słyszałem o Tobie, że żyjesz, że zmartwychwstałeś. Proszę Cię, dotknij się mojego życia. Dotknij się mojego serca. To jest ten argument, który sprawia, że człowiek później wie, że Jezus zaprawdę powstał z martwych i żyje. I ten argument mam w moim życiu. To jest argument w moim życiu. Bo mogę powiedzieć, zaświadczyć, że nie byłem w stanie zmienić swojej drogi życiowej. Ale zmartwychwstały Jezus Chrystus, Boży Syn, dotknął się mojego serca i wiem, że On żyje i wiem, że mnie zmienił i wiem, że dał mi łaskę, dał mi wiarę i mogę w Niego wierzyć i za Nim podążać w życiu. Przeżyj to. To jest takie proste. W szczerości, w prostocie otwórz swoje serce przed Nim. Zawołaj do Niego w modlitwie. Poproś Go, żeby przyszedł do Twojego życia. I On Cię nie zawiedzie. On do Ciebie przyjdzie. On się dotknie Twojego serca. Będziesz wiedział, że to żywy Bóg, Jezus Chrystus, przyszedł do Ciebie. I będziesz mógł śpiewać, ja wiem, że Chrystus żyje. Ja wiem, że mój Pan żyje. I ja wiem, że On mieszka w moim sercu. Ja wiem, że On powstał z martwych i zmienił także mnie. Czy ważne jest, aby poznać moc zmartwychwstania? List do Efezjan, rozdział pierwszy. List do Efezjan, rozdział pierwszy. Wersety od 15 do 23. Znajdujemy tutaj modlitwę apostoła Pawła. Od 15 wersetu w pierwszym rozdziale listu Efezjan czytamy tak. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Apostoł Paweł modli się o ludzi wierzących. Między innymi na końcu wznosi taką, tą trzecią część modlitwy, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzwyczajność mocy Bożej wobec nas. I tą moc Bóg okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych. Gdy myślimy o zmartwychwstaniu, powinniśmy w tym fakcie widzieć, jak potężny jest Bóg. Jak wielki jest Bóg. W fakcie zmartwychwstania widać, że Bóg jest El Shaddai, że Bóg jest wszechmogący. W fakcie zmartwychwstania widać, że nie ma żadnej rzeczy niemożliwej dla Boga. Zmartwychwstanie nam udowadnia, pokazuje ze wszechmiar, że Bóg jest Bogiem i Panem i Jego moc, władza, siła są niczym nieograniczone. Że to jest jedyny Bóg, prawdziwy Bóg. Zmartwychwstanie to w sposób oczywisty udowadnia. I poznanie mocy zmartwychwstania ma taką wagę przełożenia na nasze codzienne życie. Bo ono się odnosi do naszej zwykłej, codziennych spraw. Bo kiedy my poznajemy Boga poprzez ten fakt zmartwychwstania, widzimy Jego wielkość, to także na tej podstawie odnosimy to do naszego życia i możemy wiedzieć, Bóg także jest wielki w moim życiu. Jeśli ten Bóg wskrzesił, wzbudził Chrystusa z martwych, to ten Bóg może także dokonać wszystkiego, co jest zgodne z Jego naturą, z Jego wolą, co jest dobre w Jego zrozumieniu, w Jego naturze jest dobre także w moim życiu. Nie ma żadnej rzeczy niemożliwej dla Boga także w moim życiu. Myślę, że fakt zmartwychwstania ma ogromne też przełożenie na wzmacnianie i budowanie naszej wiary. Kiedy myślimy o zmartwychwstaniu i o tym, że Bóg tego dokonał, na tej podstawie też wzrasta nasza wiara w Boga, który czyni rzeczy dziwne i niezwykłe, rzeczy wielkie. Wzbudza umarłych, przywraca życie. To czyni nasz Bóg. Modlimy się w naszym też zborze o wiele spraw, o wiele potrzeb, wiele problemów. Potrzebujemy wiedzieć, potrzebujemy wierzyć, że Bóg, który wskrzesza umarłych, ma moc w każdej tej sprawie, o którą się modlimy. Jeśli wzbudził Jezusa Chrystusa, może uzdrowić każdą chorobę. Może to uczynić, bo jest Bogiem nieograniczonym w mocy. Moc zmartwychwstania, abyśmy ją poznali, abyśmy jej doświadczali. I dalej ten fragment, który przeczytałem tutaj z listu Efezjan, o tej nadzwyczajnej wielkości Jego mocy jest powiedziane, że ta moc działa wobec nas. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas. Tłumaczenie inne mówi, że Bóg posługuje się wobec nas tą samą mocą, która wzbudziła Jezusa z martwych. Bóg posługuje się wobec nas. Ta moc działa w naszym życiu i wobec nas Bóg posługuje się tą samą mocą, która wskrzesiła, wzbudziła Jezusa z martwych. Czy zdajemy sobie sprawę, czy wiemy o tym, że moc zmartwychwstania, ta moc, która podniosła, wzbudziła Jezusa, ta sama moc działa w naszym życiu? Możemy czasami zadawać pytanie i szukać: Panie Boże, gdzie jest Twoja moc? Gdzie jest moc, o której czytamy, którą widzimy na kartach Pisma Świętego? A ten fragment nam mówi, że moc zmartwychwstania działa także wobec nas. Działa w naszym życiu. Ten sam fragment, list do Efezjan, rozdział 2, wersety 4-6 mówią tak. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Popatrzmy, o czym tu jest mowa. Jest powiedziane, to apostoł Paweł mówi, że myśmy umarli z powodu upadków i z powodu grzechów umarliśmy. Tu jest mowa o śmierci. Jest mowa o śmierci duchowej. Wiecie, dzisiaj słowo grzech jest bardzo niepopularnym słowem. Dzisiaj słowo grzech jest słowem, którego byłoby najlepiej nie używać, a może i na nabożeństwach, podczas kazań też może najlepiej byłoby nie używać. Ale jest to słowo bardzo biblijne. Jest to słowo, które ma ogromną znaczenie w Biblii. I tu jest powiedziane, że z powodu grzechu myśmy umarli. Byliśmy martwi, byliśmy nieżywi. Grzech powoduje śmierć. I dalej jest powiedziane, że dzięki łasce Bożej, dzięki temu, że nas umiłował, że wraz z Chrystusem zostaliśmy ożywieni, wraz z Chrystusem zostaliśmy wzbudzeni. I te słowa, które tu są użyte, ożywiony i wzbudzony, te same słowa są użyte w stosunku do zmartwychwstania Chrystusa. Chrystus też został ożywiony i wzbudzony, a teraz te słowa są użyte w stosunku do nas, że byliśmy umarli w naszych grzechach i zostaliśmy ożywieni i wzbudzeni. O czym tu jest mowa? To jest mowa o zmartwychwstaniu naszego wewnętrznego człowieka, naszego ducha. W zmartwychwstanie duchowe naszego wewnętrznego człowieka. Przez grzech byliśmy martwi, w śmierci. Ale z powodu łaski Bożej, z powodu tego, co Chrystus zrobił na krzyżu, zostaliśmy wzbudzeni, zostaliśmy ożywieni. I mamy w sobie zmartwychwstałe życie. Często ktoś używa takiego, czy pojawia się takie stwierdzenie, że cud nowego narodzenia jest jednym z największych, czy największym cudem, jaki się może wydarzyć. Ale zobaczmy, że cud nowego narodzenia Biblia porównuje z cudem zmartwychwstania Chrystusa. To zmartwychwstanie Chrystusa ma bezpośrednie przełożenie na to, że my możemy doświadczyć nowego narodzenia. I w ten sposób też zostajemy wzbudzeni do nowego życia. Jest przynajmniej kilka fragmentów w Nowym Testamencie, które nam to potwierdzają, że zostaliśmy wzbudzeni razem z Nim. Ta sama moc, drodzy, ta sama moc, która wzbudziła Chrystusa, ta sama moc działa w Twoim życiu. To nie jest inna moc. To jest dokładnie ta sama moc, działa w Twoim życiu. Ta sama moc zrodziła Cię na nowo. Zadaj sobie pytanie, kto zmienił Twoje życie? Czy Twoja wola silna? Czy Twoje silne decyzje, Twoje postanowienia? Co zmieniło Twoje życie? Moc zmartwychwstałego Chrystusa zmieniła moje życie i Twoje. Dalej Pismo Święte nam mówi o jeszcze dalszych działaniach tej mocy. Bo ta moc nas rodzi na nowo, przez tą moc Bóg nas rodzi na nowo. Tą mocą jesteśmy szczerzeni przez wiarę. Ta moc działa w naszym życiu. Dzięki mocy Bożej możemy się sprzeciwiać grzechowi, możemy się sprzeciwiać złu. Dzięki mocy Chrystusa w nas możemy prowadzić życie dla Jego chwały w świętości i w zwycięstwie. Dzięki mocy Chrystusa działającej w nas. I przechodzimy do trzeciego aspektu zmartwychwstania Chrystusa. Mianowicie zmartwychwstanie, które się dokonało w życiu Syna Bożego, jest zapowiedzią zmartwychwstania naszego ciała. I wróćmy do pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, wersety od 50 do 58. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, od 50, będę czytał do 58, albo może troszkę wcześniej zakończę. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi się przyoblec w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w to, co nieśmiertelne, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzie jest o śmierci zwycięstwo Twoje, gdzie jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, które nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Umarli zostaną wzbudzeni jako nieskażeni. To, co śmiertelne, musi się przeoblec w nieśmiertelność. To ciało, które mam dzisiaj, Królestwa Bożego odziedziczyć nie może. Aby wejść do pełni zbawienia, musi się dokonać zmartwychwstanie. Musimy otrzymać nowe ciało, zmartwychwzbudzone ciało, podobne do ciała Chrystusa. I przychodzi taki wiek w życiu człowieka, że człowiek zaczyna myśleć o śmierci. Jakiś czas dosyć systematycznie spotykam pewnego człowieka i jedno z pierwszych zdań, jakie wymieniamy po przywitaniu się, to on ciągle do mnie mówi, jak to życie szybko biegnie. Już któryś raz wypowiada do mnie, jak to życie szybko biegnie. I widzę takie przerażenie. Jest przerażony tym faktem, że życie szybko biegnie. Myślę, że gdzieś już w jego wnętrzu jest to, że uświadomił sobie, że przychodzi jakiś kres, że ciągle żyje, ciągle się może ma jeszcze w miarę dobrze, ale przychodzi jakiś kres. Gdy człowiek jest młody, nie myśli o śmierci. Gdy człowiek jest młody, nie myśli nawet o potrzebie zmartwychwstania. Gdy akurat tak się złoży, że masz się dobrze, twoje ciało jest zdrowe, a do tego, gdy Bóg jeszcze obdarzył twoje ciało jakąś urodą, to mógłbyś sobie pomyśleć tak, obym się tylko nie starzał, obym tak mógł zawsze, na wieki żyć i funkcjonować. Ale już możesz, albo ty możesz tego nie pamiętać, że kiedy byłeś małym dzieckiem, to rodzice podawali ci wiele lekarstw, bo często chorowałeś. Albo co jakiś czas systematycznie chorowałeś. Możesz nie pamiętać tego, ile godzin twoi rodzice spędzili w przychodni lub gdzieś u lekarza, przywożąc ciebie jako małe dziecko. Czy są dzieci, które w ogóle nie chorują? Znacie takie dzieci? Tutaj pielęgniarka mi podpowiada, że nie ma takich dzieci, że dzieci chorują. A później osiągamy 15 lat i nam się wydaje, że jesteśmy niezniszczalni, młodzi, silni, piękni. Piękni to zostajemy dłużej, ale że jesteśmy tacy. A przychodzi lat 40 i człowiek nagle zaczyna dowiadywać się, że ma kręgosłup. Bo tak to nie wiedział, że ma kręgosłup. W ogóle nie myślał o tym. Przychodzi lat 40, dowiaduje się, że ma stawy, że ma kolana i że nogi nie tylko służą do gry w piłkę. Przychodzi lat 40, dowiaduje się, widzi, że przychodzi z pracy i jest zmęczony i musi się położyć na pół godziny. Ja wam powiem, że na przykład ja nie rozumiałem nigdy, że kogoś może boleć głowa. Uważałem, że to jest taka naprawdę najprostsza wymówka, żeby czegoś nie zrobić. Bo mnie nigdy nie bolała głowa. Albo prawie nigdy. Do pewnego czasu. Do pewnego czasu. I nagle zrozumiałem, że kogoś może boleć głowa. I to nie z powodu zmartwień, tylko normalnie, fizycznie coś się dzieje w organizmie, kogoś może boleć głowa. I raz w życiu musiałem wziąć tabletkę na ból głowy. Nie ma się czym chwalić oczywiście, no ale, tak jest. A gdy przychodzi lat 60 i człowiek wszystko robi wolniej i myśli wolniej, a ktoś, kto ma lat 20, kompletnie nie jest w stanie zrozumieć kogoś, kto ma lat 60. Myśli, że ten, co ma lat 60, jest leniwy. Że się ociąga w życiu, że jest taki jakiś niemrawy. On po prostu wolniej, wszystko wolniej pracuje w jego życiu. Wartość zmartwychwstania jesteśmy w stanie docenić. Wartość zmartwychwstania jesteśmy w stanie doceniać wtedy, kiedy widzimy ułomność tego ciała, w którym jesteśmy tutaj na ziemi, w którym żyjemy. To jest ciało doczesne, ciało ziemskie, ciało śmiertelne, ciało skażone. To jest namiot, który się rozpadnie. Wszystkie określenia mówią nam o znikomości tego ciała. A dla nas, byśmy je postawili na piedestał i tak do mauzoleum wstawili. To jest takie nasze... Mówi się, że na przykład, że Lenin jest wiecznie żywy. To ja bym chciał tego żywego Lenina zobaczyć. No, żeby go zobaczyć, to muszę jechać właśnie tam, do Moskwy i zobaczyć wielką aparaturę, która jest tam umieszczona w głąb, żeby to ciało utrzymać jeszcze w jakimś takim stanie, bo już by dawno się rozleciało, rozłożyło. Tam pracuje cały sztab ludzi i cała skomplikowana aparatura jest uruchomiona, żeby to ciało utrzymać tak, żeby się dało je pokazać ludziom. Oto cała ta istota tego ziemskiego ciała. Tak naprawdę to, co Bóg dla nas przewidział, to nie, żeby to ciało było wiecznie młode, ale to, co Bóg dla nas przewidział, to żebyśmy dostali nowe ciało, zmartwychwstałe ciało. Nie wiem, nie potrafię sobie tego do końca wyobrazić, ale tylko posługując się tym, co mówi Pismo Święte, możemy zobaczyć, jak będziemy funkcjonować, jaka rzeczywistość będzie naszym udziałem po zmartwychwstaniu. I takie piękne opisy z Księgi Objawienia Jana, na przykład 21 rozdziału od 1 do 5. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię i mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Drodzy, słowa te są pewne i prawdziwe. To tak jak Jezus mówił: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, gdybym chciał coś podkreślić. Tak samo w tym momencie mówi, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I tu jest dopiero powiedziane, że śmierci już nie będzie. Już nie będzie tego, tej żałości z powodu, tego żalu z powodu śmierci. Smutku już nie będzie. Krzyku już nie będzie i mozołu już nie będzie. Po zmartwychwstaniu wkraczamy w niebiańską rzeczywistość, którą Bóg dla nas przygotował. I tych opisów jest o wiele więcej. Pokazujący piękno zbawienia. Pokazujące to, co Bóg przygotował dla swoich dzieci. Ale, aby to stało się twoim udziałem, to musisz przeżyć duchowe zmartwychwstanie w swoim życiu. Tu i teraz na ziemi. To jest warunek podstawowy. Aby tego doświadczyć, aby wejść w tą niebiańską rzeczywistość, aby przeżyć to, że śmierć już nie będzie, smutku, krzyku i mozołu, by to stało się twoją własnością, twoim udziałem, to musisz przeżyć duchowe zmartwychwstanie tu na ziemi. Ożywiony wraz z Chrystusem, wzbudzony wraz z Chrystusem. Jak się to dokonuje? Kiedy uświadomisz sobie, że jesteś od Boga oddzielony poprzez grzech. Kiedy uświadomisz sobie, że Chrystus umarł za ciebie, zapłacił. Kiedy przyjdziesz w szczerej i prostej modlitwie i poprosisz Go o przebaczenie, powiedz, Panie Jezu, przebacz mi i daj mi nowe życie, bo chcę Cię poznać i chcę żyć dla Ciebie. To możesz doświadczyć cudu duchowego ożywienia, cudu duchowego zmartwychwstania. A później już pójdzie. Później już będziesz wiedział. Później już nie będziesz potrzebował argumentów. Od Pana się nauczysz, od Pana otrzymasz i będziesz wiedział i będziesz mógł za Nim podążać. Na zakończenie, Chrystus powstał z martwych. Jako pierwszy pokonał śmierć i powstał z martwych. Przez ten fakt Bóg pokazał, że jest Bogiem Wszechmogącym. Nie ma dla Niego nic niemożliwego. Tą samą mocą Bóg nas ożywia do nowego życia. Tą samą mocą, którą wzbudził Chrystusa z martwych, ta sama moc działa w nas. I po trzecie, oczekujemy na zmartwychwstanie naszych ciał. Tą samą mocą Bóg wzbudzi nasze ciała i wprowadzi nas do rzeczywistości niebiańskiej, którą dla nas przygotował. To jest pewne i prawdziwe. To nam daje siłę w codziennym życiu, w codziennym dążeniu. Nie muszę się bać już śmierci. Nie muszę się bać tego, że dni mi szybko umykają. Bo kiedy się skończy moje życie, to spotkam się z moim Panem. A w dniu zmartwychwstania dostanę ciało podobne do ciała Jezusa Chrystusa. Trzeba zaprosić do modlitwy. Byśmy wołali, modlili się, dziękowali Bogu, oddali Mu chwałę, oddali Mu cześć. Halleluja, dzięki Ci, Panie.